Rozmowa punkt dziewiąta.
Naszym gościem jest Tomasz Nestorowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witam, Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Już pączka tłusto-czwartkowego pan zjadł dzisiaj, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. Jestem jeszcze przed tą przyjemnością. Mam nadzieję, że będę mógł ją dzielić wspólnie z moją małżonką i dziećmi. Zobaczymy.
A zwykle w czwartek ile pan tych pączków?
Zwykle, może tego nie, po mnie nie widać, ale nie widać. Generalnie ja jem jak ptaszek, mniej więcej tyle, ile ważę, więc ilość pączków, które jestem w stanie przyswoić, jest naprawdę, naprawdę duża.
Dobrze. A czy Sojusz Lewicy Demokratycznej w objęciach Grzegorza Schetyny czuje się jak pączek w maśle?
Znaczy to zawsze jest pytanie, kto kogo obejmuje, tak? I kto kogo przytula.
No tu chyba nie ma wątpliwości.
To jest tak naprawdę pragmatyzm polityczny, tak? No, prosta analiza układu sił, tak? I analiza tego, jak po wyborach może wyglądać scena polityczna, polska scena polityczna w Europarlamencie. No, pokazuje, że tak naprawdę, czy to się nam podoba, czy nie, to jest jedyny kierunek. Oczywiście jest to kierunek obłożony dosyć dużym ryzykiem, no ale sądzę, że takie ryzyko trzeba po prostu podjąć, więc... I jak to się to wszystko skończy, będziemy wiedzieli po wyborach tak naprawdę.
I często teraz przypominane są słowa Włodzimierza Czarzastego do Władysława Frasyniuka, który mówił, że wyście komuny nie pokonali, tylko się z nami dogadali. I tutaj mamy de facto po tych 30 latach sformalizowanie pewnych pookrągłostołowych relacji.
Wie pan co, ja jestem zwolennikiem zawsze rozmów i akurat ja tutaj jako niczego negatywnego nie dostrzegam w tym, że gdzieś ponad podziałami te 30 lat temu Polacy się potrafili dogadać. Tak? I jest możliwość normalnego funkcjonowania w kraju, który nie był rozdarty wojną. Odpukać nie strzelaliśmy do siebie.
Tylko był rozdarty niesprawiedliwością społeczną, dziką reprywatyzacją,
no tak, tylko, że też
złamanymi życiorysami i
no, innymi tylko, że dzika reprywatyzacja, to jeżeli popatrzymy historycznie, to jednak jest to, jakbyśmy mieli tak kamyczkę sobie przerzucać, bardziej działania postsolidarnościowe.
Z tego, co zostało, polityków. Tak? Po PZPR-ze.
Znaczy PZPR to jest partia polityczna, a gospodarka to jest trochę inna bajka.
No okej, ale tak? Środowisko dobrze wiedziało, co robi w 89, kiedy oddawało władzę, było ustawione tak, że nie musiało się martwić o przyszłość.
To jest trochę takie tworzenie mitów i legend. Gdybyśmy mieli szukać osób, które były bardziej zaangażowane, to były decyzje polityczne, tak? Decyzje Wałęsy o zamknięciu rynków wschodnich, o tak naprawdę otwarciu rynku na przejęcia, tak, ze strony kapitału zewnętrznego. Zresztą ten mechanizm, który u nas funkcjonował, tak samo funkcjonował w innych, że tak powiem, demoludach już byłych. Tutaj najbardziej chyba grabieżca polityka była prowadzona na terenie byłego Związku Radzieckiego, gdzie Jelcyn, że tak powiem, w uparach alkoholu tak naprawdę pozwalał na wszystko. Tak?
To się niejako nam czołgi na
dokładnie, tam nam się to odbiło czkawką, no bo teraz mamy taką, a nie inną sytuację.
Jak rozumiem, teraz odkładacie to na bok, te historie, bo przecież no, Platforma jednak to w dużej mierze też to środowisko opozycyjne właśnie z tamtych czasów tworzy Platformę.
Powiedział pan, że PiS.
Tak, no tylko, że PiS nie partycypował w takim układzie we władzach, nie, jak Platforma Obywatelska.
Jeżeli popatrzymy o partycypacji i podziale tego, co było po, no to przypominam, że Srebrna też się znikąd nie wzięła, tak? To też jest forma partycypacji w
podziale. To jest temat na osobną dyskusję.
Czuję się zaproszony.
Natomiast pojawia się pytanie o ten czynnik ryzyka, o którym pan powiedział. Że jest jakieś to obarczone ryzykiem ten mariusz Platformy Obywatelskiej z SLD. Co to jest?
Znaczy tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że do wspólnego kotła każda z partii politycznych czy z sił politycznych, która tworzy tą koalicję, wnosi w cudzysłowie swój elektorat. No i z punktu widzenia SLD to jest elektorat lewicowy. Wszystko wskazuje na to póki co, że ruch Biedronia będzie szedł samodzielnie i on oczywiście będzie ściągał z elektoratu zarówno tego liberalnego, w cudzysłowie, tak, Platformy Obywatelskiej i zapewne w jakimś zakresie elektoratu lewicowego, no, który będzie miał w cudzysłowie do wyboru, tak, zagłosować na partię, która póki co wygląda na partię lewicową, chociaż to tak do końca nie jest. Lub szukać na wspólnej liście osób, które będą reprezentowały no, system poglądów, z którym się zgadza dany wyborca. Tak jakby praktyka pokazuje, że wielu wyborców jednak idzie sztampowo i nie wszystkim chce się szukać na listach tych nazwisk, które się kojarzą z jakimś ugrupowaniem. No, wszystko się będzie sprowadzało do tego, na ile dobrze będzie przeprowadzony marketing polityczny przed wyborami. Bo osoby, które żyją polityką, tak, no my jest, w cudzysłowie są na bieżąco, co się dzieje, tak, no ale prawda jest taka, że przeciętny Kowalski może nie wyłapać w cudzysłowie niuansów, bo ma inne problemy głosuje. Niż to, kto skąd głosuje i dlaczego.
Czy jak rozumiem, głosuje na opakowanie bardziej.
W wielu wypadkach tak to działa, no daleko szukać. No wybory samorządowe wydawałoby się, że tutaj jest jeszcze większy kontakt z osobami, na które się głosuje. Się okazuje, że wiele osób jednak właśnie też głosuje sztampowo.
A nie ciągnie pana do Biedronia, bo siedzicie razem w Radzie Miasta obok siebie z Anitą Kucharską-Dziedzic. Pan przecież też rozmawiacie ze sobą, widzi pan, co się dzieje na scenie politycznej. Niektórzy mówią, że SLD już za chwilę nie będzie, a przecież to jest karierą polityczną, trzeba zrobić.
Znaczy ludzie do polityki przychodzą z różnych powodów, z różnych pobudek, a niektórzy mają, że tak powiem, dużą zdolność adaptacyjną, ja sobie żartuję, są elastyczni jak gumka od majtek, zmieniają poglądy, partie polityczne pod warunkiem tylko i wyłącznie takim, no co z tego mają. Co do formacji Biedronia, są rzeczy, z którymi się zgadzam i są rzeczy, których mi tak de facto brakuje. Ja nie do końca ruch Biedronia traktuję jako ruch stricte lewicowy. I szczerze, póki co, no cóż, no, wysiadać z okrętu, w którym jestem, nie mam zamiaru. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała tak naprawdę. Tak? No, wiele na scenie politycznej pozmieniają tak? Wybory parlamentarne i moim zdaniem to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie się zastanowić i duża część polityków,
co dalej, tak?
Tak, co dalej. Tak? No, tym bardziej, że tak naprawdę moja działalność jest też działalnością na poziomie samorządowym, lokalnym i tu jest trochę mniejsze znaczenie już tego, czy ja mam tam logo SLD, czy tego loga nie mam. No, ale z racji tego, że przez tyle lat byłem, uważam, że uczciwe wobec wyborców jest to, żeby cały czas pozostawał, tak?
No właśnie, do tej działalności samorządowej porozmawiałem. Jak się w tej chwili, jak pan ocenia pracę no tej nowej rady już z perspektywy tych paru miesięcy, jakby pan określił w tej chwili to, co się w ratuszu dzieje?
Ja sobie zażartuję, zacytuję klasyka, Remarka, na zachodzie bez zmian. Ja mam takie wrażenie takiej powtórki z rozrywki. 4 lata temu, na początku poprzedniej kadencji, mieliśmy sytuację z ulicą Urszuli, tam z okolicami, tak z planami budowlanymi.
Były protesty mieszkańców.
Dokładnie, mieliśmy Wzgórze Braniborskie. Teraz mamy podobną sytuację, tylko że przesuniętą w inne przestrzenie, bo też mamy, jakby w cudzysłowie, z drugiej strony ten sam temat koło CRS-u przerabiany. Mamy sytuację z terenem Zastalu, mamy sytuację z działką przyległą do placu Piłsudskiego. I dla mnie to jest trochę taki podobna sytuacja, jaką mieliśmy 4 lata temu. Te działania, które teraz są prowadzone, tak, zmiany planów zagospodarowania, uważam z punktu widzenia interesu miasta za kompletną bzdurę. Ja cały czas przypominam, że w sumie już 5 lat od połączenia, za chwilę będzie, my nie mamy żadnego studium, które obejmuje kompleksowo miasto Zielona Góra.
Ale było takie działanie przed wyborami, które mówiło o rozpoczęciu prac.
No i moim zdaniem, zanim my zaczniemy tak podejmować tego typu działania, powinniśmy mieć przynajmniej blade wyobrażenie, co my chcemy mieć w danym miejscu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taki prosty przykład. Ja już pominę kwestię Zastalu, bo to też jest jakby na odrębną rozmowę całą, ale Plac Piłsudskiego, tak? Mamy centrum, ścisłe centrum Zielonej Góry, teren mocno zapchany, infrastrukturę mamy po niemiecką, podkreślam. Kanalizację, tą całą infrastrukturę dostosowaną do zupełnie innych parametrów, innego miasta, innego obciążenia. Powstaje apartamentowiec, za chwilę, jak rozumiem, będzie powstawał w tej przestrzeni kolejny. Przykład winiarni pokazuje, jak miasto pilnuje wykonywania miejsc parkingowych przez deweloperów. Nie pilnuje kompletnie. Zresztą na tej samej sesji uchwalaliśmy, no w sumie można powiedzieć, budowę parkingów.
Tak? No, miał powstać parking w miejscu po loku, ale teraz to nie będzie już parking, tak?
No tak, no bo mamy taką trochę politykę wprowadzenia w błąd. Tak? Uzyskuje się jakąś zgodę, akceptację którejś tam rady, podając jedną informację, potem się nagle okazuje, że ta informacja się zmienia.
Ale właściciel policzył, że mu się parking nie opłaca, że bardziej opłaca mu się mieszkanie.
Ja wiem, to tak trochę jak 4 lata temu przy dyskusji na temat działki właśnie koło Urszuli, tak? Tam, gdzie miały powstać przestrzenie rekreacyjne, tak? Gdzie bodajże chyba 1300 drzew zostało wyciętych, mieszkańcy siedzieli w cudzysłowie cicho, tak? Bo no, czekali na przestrzeń ogólnodostępną dla społeczeństwo się okazało nagle, że z dnia na dzień się to nie opłaca i mają tam powstać bloki mieszkalne. Tak? No nie tak się planuje miasto po prostu. Ale wracając właśnie do placu Piłsudskiego, my za chwilę będziemy mieli tam problem z parkingami, z przejezdnością. Jeżeli popatrzymy, że już na terenie Starego Miasta poziom wód wzrósł, tak, i są jakiekolwiek większe wpady, to wszystko tam wylewa, to za moment tam rzeczywiście będzie dramat i za moment się będziemy spotykali i się zastanawiali, jak rozwiązać problem, który sami wygenerowaliśmy. Jestem ciekaw, kto przypilnuje na przykład powstania miejsc parkingowych dla tych wszystkich budynków, dla tych wszystkich użytkowników, którzy za chwilę się tam w centrum miasta znajdą.
Będziemy się temu przyglądać i o tym wszystkim mówić również na antenie Radia Zielona Góra. Tomasz Nestorowicz, radny SLD, był gościem na 97.1 FM.
Dziękuję. Do widzenia Państwu.